Maciej Trajanowski, zapraszam na magazyn informacyjny Radio Łódź. Słuchasz i wiesz, podsumowanie tygodnia, w którym mówimy o najważniejszych wydarzeniach ostatnich dni. A dzisiaj powiemy m.in. o rekordach dobowych zakażeń koronawirusem, a co za tym idzie, kolejnych instytucjach przerywających pracę i przechodzących na kwarantannę. O protestach i żądaniach mieszkańców natychmiastowej budowy drogi S12, także o niepewnej sytuacji łódzkich wodociągów i przyszłości łódzkiego lotniska. Zapraszam. A zaczynamy od kolejnych rekordów dobowych w liczbie zakażeń koronawirusem. W miniony czwartek zanotowano ich ponad 1000. Kolejny rekord padł w piątek. Przybyło ponad 1500 chorych. Co ważne, taki wynik odnotowano przy liczbie prawie 25 tysięcy testów. Ten wzrost każe się niepokoić. Nie tylko ze względu na zdrowie Polaków i mieszkańców województwa, ale również ze względu na sytuację firm, instytucji i szkół, które coraz częściej przechodzą na kwarantannę. Taką sytuację mamy m.in. w Łodzi, o czym teraz Marzena Grzelak-Plewińska.
Przybywa szkół i przedszkoli, gdzie normalna praca została zaburzona przez epidemię. Dwa licea ogólnokształcące w Łodzi decyzją sanepidu przeszły na zdalne nauczanie, poinformowała Monika Pawlak z Urzędu Miasta Łodzi. W 33 liceum potwierdzono przypadek zakażenia koronawirusem u jednego z uczniów. 45 uczniów i 24 nauczycieli, którzy mieli z nim kontakt, jest na kwarantannie. Podobnie w 20 LO. Po potwierdzeniu zakażenia u jednego z uczniów na kwarantannie jest jego klasa i 13 nauczycieli. Zdalne nauczanie w pierwszej ze szkół ma trwać do 28 września, w drugiej do 30. A teraz Bełchatów, gdzie zakażenie stwierdzono także w spółce Wodkan. Pozytywny wynik testu na koronawirusa otrzymała również jedna z opiekunek najstarszej grupy w żłobku miejskim Jasi Małgosia. O szczegółach Monika Gosławska.
Kobieta od kilku dni przebywała na zwolnieniu lekarskim i nie miała kontaktu zarówno z personelem placówki, jak i z dziećmi. Sanepid skierował na kwarantannę pozostałe 3 opiekunki najstarszej grupy, a także 16 dzieci z tego oddziału. Od września praca w żłobku miejskim Jasi Małgosia zorganizowana została tak, by grupy oraz ich opiekunowie nie mieli kontaktu z pozostałymi osobami. Budynek żłobka został poddany dekontaminacji. Placówka z wyłączeniem najstarszej grupy dzieci i ich opiekunów pracuje normalnie. W Bełchatowie zakażenie stwierdzono również u jednego z pracowników oczyszczalni ścieków spółki Wodkan. Mężczyzna został skierowany na kwarantannę, podobnie jak 3 inne osoby, które pracowały z nim na jednej zmianie. Władze spółki podkreślają, że proces oczyszczenia ścieków nie jest zagrożony, a woda dostarczana do kranów bełchatowian jest bezpieczna.
Epidemia koronawirusa uderza również w kulturę. Mogli to odczuć ci, którzy wybierali się na najnowszą premierę w Łódzkim Teatrze Muzycznym. Ta została odwołana, bo u jednej z aktorek test wykrył zakażenie. Cały personel trafił na kwarantannę, a spektakle spadły z afisza, mówi Joanna Karpińska z Biura Prasowego Teatru.
Do czasu ustania kwarantanny i wykluczenia potencjalnych innych zagrożeń teatr pozostanie zamknięty. Będziemy też osobnymi komunikatami informować o zachowaniu ważności biletu albo możliwości ich zwrócenia.
Wzrost zakażeń zmienił również mapę tzw. stref zagrożenia w Polsce. Do tej pory w województwie łódzkim nie było ani żółtych, ani czerwonych stref, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia. Teraz to się zmieniło. Do strefy żółtej wszedł powiat piotrkowski, o czym teraz Dorota Matyjasik.
Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że infekcje są skutkiem przede wszystkim powrotu do normalnego życia i aktywności. Kolejny raz apelował o noszenie maseczek.
Mamy korki na ulicach, mamy ludzi w tramwajach, mamy ludzi w autobusach. Mamy powrót do pracy bezpośredniej, z pracy zdalnej. Tych kontaktów, interakcji na co dzień mamy dużo więcej.
Wojciech Andrusiewicz dodał, że wkrótce można spodziewać się dodatkowych obostrzeń sanitarnych w najbardziej zagrożonych koronawirusem powiatach. Takie obostrzenia będą częścią nowej strategii, nad którą pracuje obecnie resort zdrowia. Nowe regulacje będą obowiązywały w powiatach znajdujących się w strefach czerwonej i żółtej.
Będą to obostrzenia dotyczące oczywiście możliwości spotkań międzyludzkich, możliwości kontaktów. Jakie będziemy na bieżąco informować, ale na pewno takie dodatkowe obostrzenia w związku z ilością przypadków, które się pojawiają, będą następować w kolejnych tygodniach.
A tymczasem strefy obostrzeń wracają do regionu łódzkiego. Do żółtej został właśnie wpisany powiat piotrkowski. W strefie ostrzegawczej znalazł się powiat łęczycki. Monika Gosławska.
Mieszkańcy zdają sobie sprawę z tego, że żółta strefa to obostrzenia.
Trzeba się strzec pewnych rzeczy, trzeba zachować ostrożność, jeśli tak nam każą i my sami tak uważamy, bo jednak cały świat nosi te maseczki. Azjaci już od dawna nie zaszkodzi.
Nie ma co wariować na ten temat, ale też i nie ma co zbyt lekceważyć tego. No, trzeba po prostu jakiś umiar we wszystkim zachować.
Uważać, trzeba zachować jakieś środki ostrożności, dystans jakiś społeczny, myć częściej ręce, dezynfekować, no i być może te maseczki też, bo jednak troszeczkę chronią, nie oszukujmy się.
A strefa żółta to między innymi limit jednej osoby na 4 metry kwadratowe w przypadku targów, konferencji czy wystaw. To limit jednej osoby na 7 metrów kwadratowych, na przykład w siłowniach czy klubach fitness. To także 1/4 publiczności, na przykład w kinach. To też ograniczona do maksymalnie 100 osób liczba uczestników uroczystości rodzinnych. To także obowiązek zasłaniania ust i nosa w transporcie publicznym, w przestrzeni publicznej, w obiektach użyteczności publicznej, miejscach pracy czy w miejscach kultu religijnego.
Wzrost liczby zakażeń na pewno ma związek z jesienną falą epidemii, którą od dłuższego czasu już zapowiadali lekarze. Podobny wzrost odnotowywany jest w większości państw, m.in. Czechach, gdzie liczba dobowych zakażeń sięga nawet 3000. Z drugiej jednak strony ma to związek z kolejną mutacją koronawirusa, który staje się nieco mniej zjadliwy, ale bardziej zaraźliwy. Mówił o tym na naszej antenie gość rozmowy Dnia Radia Łódź, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, profesor Maciej Banach.
Tak naprawdę, jakbym spojrzał z punktu widzenia epidemicznego, bo jestem epidemiologiem kardiologicznym związanym z chorobami serca i naczyń, ale to jest ta sama epidemiologia, to pewnie bym powiedział, że ta u nas jest ta tak zwana epidemia pełzająca, jak to używamy takiego zwrotu, więc nie skończyła się pierwsza fala, nie zaczęliśmy drugiej fali de facto. Natomiast z mojego punktu widzenia to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, jak się to wszystko zakończy, czy jak się to wszystko może zakończyć i co zrobić, żeby tak de facto nie doprowadzić do tego, żeby było gorzej.
No dobrze, to w takim razie co możemy zrobić, bo wydaje się, że apele chociażby Ministerstwa Zdrowia, czy apele wszystkich lekarzy o to, żeby po prostu przestrzegać podstawowych zasad higieny, przestrzegać dystansu społecznego, zakładać maseczki, stają się powoli mało skuteczne.
Ja mam wrażenie, że przede wszystkim, tak jak w przypadku każdej choroby, edukacja jest kluczem. Czyli powinniśmy jak najwięcej o tym mówić i jak najwięcej dawać bardzo twardych argumentów. Dlaczego? Dlatego, że podobnie jak są ludzie, którzy są antyszczepionkowcami, antystatynowcami, czyli te leki na cholesterol potrafią powiedzieć, że zawał nie, że miażdżyca nie powoduje zawału. Tak samo tutaj mogą powiedzieć, że pandemia to ściema, że pandemia nie istnieje, że to wszystko jest jakaś...
Są ludzie, którzy uważają, że Ziemia jest także płaska, prawda?
Dokładnie tak, ale mniej więcej to jest ten sam poziom, tak? Jeśli chodzi o sposób rozumowania świata, czyli negujemy wszystko, tak? W związku z tym ja bym tutaj, ale na to tak naprawdę najlepszą odpowiedzią jest edukacja i to naprawdę twarde argumenty, które pochodzą z badań, które są badaniami nie do podważenia, które są badaniami publikowanymi, najlepsze publikacje i wtedy tak naprawdę niewiele będzie potrzeba, żeby obalić te argumenty ludzi, którzy mówią, że pandemia nie istnieje, że nie ma sensu nosić maseczek, że noszenie maseczek powoduje grzybicze zapalenie płuc, że niewydolność oddechową, wiele jeszcze innych rzeczy, a nie zwraca uwagi na podstawowe rzeczy, że to noszenie maseczki powoduje, że z jednej strony my nie chorujemy, a z mojej perspektywy, co jest nawet ważniejsze, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby wszyscy nie chorowali wokół
nie
nas.
Dokładnie. Jeżeli nie wiemy, że dokładnie jesteśmy nosicielami wirusa. Panie profesorze, czy wirus stał się mniej łagodny? Dlatego, że z jednej strony mamy rzeczywiście dużą liczbę, nie tylko w Polsce, ale i też w sąsiednich krajach, zachorowań. Natomiast jak obserwuje się statystyki, ile osób trafia do szpitala, ile używa respiratorów, ile potrzebuje respiratorów, ile osób umiera, to te statystyki nie zmieniają się znacząco. W związku z tym można dojść do takiego wniosku, że jednak mamy do czynienia z coraz bardziej łagodnym wirusem.
Znaczy my polegamy tutaj na opinii naukowców, którzy te wirusy bardzo szczegółowo badają, immunologów, że prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że mamy 4. mutację tego wirusa i ten wirus jest bardziej transmisyjny, czyli możemy się
łatwiej
się zarazić. Tak,
dokładnie.
I dlatego pewnie jest to jedna z tych przyczyn, dla których tak bardzo nam zależy na tym, żebyśmy przestrzegali te zasady restrykcji związanej właśnie z dezynfekcją, higieną i maskami i dystansem społecznym. Natomiast tak naprawdę on rzeczywiście wydaje się wirusem łagodniejszym, jeśli chodzi o groźne powikłanie. Natomiast to nie, broń Boże, nie zwalnia nas i w tym momencie nie powinniśmy się czuć zupełnie spokojni
i usprawiedliwieni,
bo dalej jest groźniejszy od grypy i dalej może, szczególnie u tych osób, które są na to narażone, czyli osoby, które mają choroby sercowo-naczyniowe, które mają obturacyjną chorobę płuc, astmę, które palą papierosy, które mają otyłość, które mają nowotwory, które są w podeszłym wieku, na to, że to zapalenie, znaczy to zakażenie może spowodować po prostu prostu śmierć albo bardzo groźne powikłanie wymagające hospitalizacji. Ostatni przypadek, na pewno Państwo słyszeliście, młodego de facto człowieka, 50-latka, który musiał mieć transplantację płuc w przebiegu zakażenia koronawirusem, znaczy w przebiegu choroby COVID-19, bo płuca po prostu wyglądały jak wątroba, były tak zniszczone. To robi wrażenie tak naprawdę.
Czyli to, że ten wirus jest łagodniejszy, nie powinniśmy absolutnie tego ignorować, dlatego że po prostu łatwiej się zarazić. I tak naprawdę więcej osób, które złapie tego koronawirusa z tymi wśród grup ryzyka, jest zagrożona na przykład.
Znaczy, ze względu na większą transmisyjność możemy się spodziewać więcej zakażeń. Jeżeli będzie więcej zakażeń, to de facto może się okazać, że wcale nie będzie mniej osób przebywających w szpitalu właśnie z tych grup ryzyka.
Dlatego pamiętajmy o tym, o co lekarze cały czas apelują. Epidemia wcale się nie skończyła. Dbajmy o siebie, zakładajmy maski i pilnujmy dystansu. Słuchają Państwo magazynu informacyjnego Słuchasz i Wiesz, podsumowanie tygodnia, w którym teraz przeniesiemy się w okolice Piotrkowa Trybunalskiego, bo w Przygłowie w powiecie piotrkowskim odbył się kolejny happening grupy S12 Natychmiast. Była trumna, znicze i niezadowolenie, że wciąż nie ma alternatywy dla zatłoczonej drogi krajowej numer 12 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Sulejowem. To miejsce, które powinno być zaznaczone bardzo wyraźnie na wypadkowej mapie województwa łódzkiego. Mieszkańcy okolic od lat zwracają uwagę na problem niebezpiecznej trasy, dla której alternatywą ma być ekspresowa 12. Niestety, odkąd w 2016 roku została wydana pierwsza decyzja środowiskowa w sprawie jej budowy, sprawa grzęźnie w procedurach i odwołaniach. Nic dziwnego, że mieszkańcy tracą cierpliwość. Członkowie grupy S12 Natychmiast przez happening chcieli przypomnieć o swoich żądaniach.
Nie będziemy blokowali dzisiaj drogi, dlatego że w zasadzie nie można blokować czegoś, co jest zablokowane. Petycję do pana premiera w tamtym roku, którą osobiście zawieźliśmy, podpisało 26 tysięcy osób. 26 tysięcy kierowców, mieszkańców naszej gminy.
Mój mąż jest kierowcą zawodowym i jak to na parkingach, ten stąd, ja stąd, a ja z Piotrkowskiego, od Sulejowa. O Boże kochany, stamtąd ja tam już nieraz wystałem się godzinę, dwie.
W domu, kto usłyszy syrenę, to momentalnie są telefony do znajomych czy do dzieci. A co z tobą?
Nie widzi pani, co się dzieje? Kosmos. To jest nieporozumienie, jedno wielkie nieporozumienie. Tak codziennie. Nie tylko weekend, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Dzień w dzień.
Co trochę się przypominamy. Chłopaki jeżdżą do polityków, rozmawiają z posłami. Jak widać, nie do końca przynosi to efekty. Często wydaje nam się, że jesteśmy wykorzystywani w grze politycznej.
Mamy nadzieję, że szybka odpowiedź nastąpi na to, co zrobiliśmy. Jeśli nie nastąpi, być może spakujemy tamte nasze wszystkie podpisy, które zebraliśmy. Wyślemy je do Warszawy w tej trumnie.
Posłanka PiS Anna Milczanowska tłumaczy, że sprawa przedłuża się, bo została zaskarżona decyzja środowiskowa z rygorem natychmiastowej wykonalności. Zaskarżenie wpłynęło od organizacji ekologicznych.
Też nad tym bolejemy, że nie możemy sobie poradzić ze sprawami decyzji środowiskowej, ale jak sama pani wie i radiosłuchacze, z niektórymi organizacjami pozarządowymi, ekologicznymi, które działają na terenie całej Unii Europejskiej, czasami jest sobie ciężko poradzić, zwłaszcza jeżeli chodzi o sprawy związane ze środowiskiem. Więc tu nie możemy nic zaniedbać. Sprawa jest znana panu premierowi, który gościł w lipcu w Piotrkowie Trybunalskim. Powiedział, że oczywiście zrobi wszystko, żeby ta S12 powstała.
Poseł PiS Robert Telus.
Myślę, że jest wszystko na dobrej drodze. Wiadomo, że chciałoby się, żeby to było już, no ale znamy sprawę protestów do decyzji środowiskowej, że jednak są przeciwnicy, którzy protestują. Może nie wstrzymuje, ale opóźnienia tą realizację tej S12, ale na pewno, i jeszcze raz powiem, na pewno jest to ważna droga i musimy robić wszystko, żeby jak najszybciej ją wykonać.
Poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Grabarczyk przyznaje, że nie wiedział o proteście. Jak mówi, chętnie by do niego przystąpił, tak jak posłanka Anna Milczanowska i poseł Robert Telus zasiada w parlamentarnym zespole do spraw S12. Chce jak najszybszego zwołania posiedzenia zespołu. Tłumaczy, że konieczne jest omówienie uwag przekazanych przez protestujących.
Wszystko wskazuje na to, że po stronie rządu nie ma determinacji do tak szybkiego rozwoju sieci dróg ekspresowych, jak to było wcześniej. Podstawowy kształt sieci został już stworzony, ale mieszkańcy domagają się rozwiązania wielu lokalnych
problemy.
Ministerstwo Infrastruktury w odpowiedzi na zadane pytania w sprawie S12 poinformowało, że trwają prace przygotowawcze związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej i uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych. Przypomniało historię wydania dwóch decyzji środowiskowych dla inwestycji, jednej z 2016 roku zaskarżonej przez władze samorządowe Sulejowa i mieszkańców, drugiej sprzed ponad roku zaskarżonej przez organizacje ekologiczne. Zaznaczyło, że w tym drugim przypadku oznacza to konieczność przeprowadzenia ponownej procedury odwoławczej.
W związku z tym generalny dyrektor ochrony środowiska wezwał do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień i uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko. Konieczne będzie tu przeprowadzenie kolejnej, całorocznej inwentaryzacji przyrodniczej.
Dalej w odpowiedzi resortu czytamy.
Ogłoszenie przetargu na realizację drogi ekspresowej S12 może nastąpić pod warunkiem uzyskania potrzebnej dokumentacji oraz decyzji administracyjnych, a także zabezpieczenia odpowiednich środków. Zgodnie z obecnym harmonogramem prac przewiduje się, że realizacja robót budowlanych może nastąpić po roku 2026.
A sprawą zajęła się Monika Gosławska. Warto tu zaznaczyć, że poseł PiS Grzegorz Lorek zapowiedział zorganizowanie spotkania parlamentarzystów w sprawie S12. Jak mówi, teraz decydują się losy przyszłych dróg. Chce, by jak najwięcej osób lobbowało na rzecz S12, także lokalni samorządowcy. Jednak czy rzeczywiście uda się doprowadzić do powstania drogi? Gość Radia Łódź, logistyk z Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Remigiusz Kozłowski, patrzy na sprawę pesymistycznie. Jego zdaniem perspektywa budowy S12 się oddala. W porannej rozmowie zaznaczył, że czas na odważne decyzje.
Rzeczywiście tutaj sytuację mamy wyjątkowo trudną i tak naprawdę nie wiadomo do końca, jak ona może się potoczyć. W czarnym scenariuszu może się okazać, że mamy taką drugą rozpudę w Polsce. Problem niestety polega na tym, że ta S12 na tym odcinku przebiega przez tereny, które no bardzo trudno będzie wybronić tą decyzję środowiskową i nawet jeżeli uda się to zrobić na poziomie krajowym, to może się okazać, że na poziomie unijnym już nie uda się tego zrobić.
To znaczy tam są tereny jakieś cenne przyrodniczo? Dlatego, że ja czytam na przykład informacje na stronie radio.łódź.pl i dowiaduję się, że tam będzie inwentaryzacja właśnie środowiskowa dokonywana. To znaczy naukowcy będą sprawdzać, jakie na przykład gatunki tam żyją. I to przypomnijmy, po 4 latach od wydania pierwszej decyzji środowiskowej, która została uchylona, dopiero teraz będą naukowcy sprawdzać, jakie zwierzęta tam żyją. Nie zrobiono tego 4 lata temu?
Ja obawiam się, że to już było kilkakrotnie razy zrobione i w 2008 roku zorganizowaliśmy konferencję poświęconą właśnie drogom w Polsce Środkowo-Wschodniej, w tym także właśnie drodze S74 i S12 i już wtedy na tej konferencji, czyli w 2008 roku jednym z największych takich zgłaszanych problemów dotyczących S12 to było to, że bardzo trudno będzie uzyskać tutaj pozytywną decyzję środowiskową i bardzo trudno będzie to obronić w Komisji Europejskiej. Wtedy już mówiło się o tym, że jest bardzo możliwy scenariusz taki, który sprawdził się w naszym kraju w rozpudzie, jak i w paru innych krajach, między innymi w Hiszpanii. Więc tutaj nie ma co się dziwić, że zarówno Generalna Dyrekcja, jak i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, oni bardzo ostrożnie do tego podchodzą.
Panie profesorze, bo chciałbym dobrze to pana zrozumieć, czy to oznacza, że pana zdaniem w ogóle budowa S12 stoi pod znakiem zapytania?
Znaczy, obawiam się, że tak może być i tutaj myślę, że chyba to jest najwyższy czas, żeby wziąć pod uwagę wariant alternatywny, ponieważ tam mamy do czynienia z sytuacją taką, że ludzie na tą S12 czekają, znaczy inaczej, oni czekają na odciążenie drogi krajowej nr 12.
No właśnie, dlatego tam, stąd te protesty. Tam się i trumny pojawiają, i znicze, nic dziwnego. Mieszkańcy mają dość. Każdy, kto jechał do Sulejowa drogą krajową nr 12, wie, co tam się dzieje.
No właśnie, więc myślę, że i też między innymi na tej konferencji, którą zorganizowaliśmy, to była konferencja naukowa w 2008 roku, wtedy analizowaliśmy możliwości innego rozwiązania i takim potencjalnie innym rozwiązaniem, który odciążałby tą drogę S12, jednocześnie nie generowałby ryzyka wejścia w konflikt środowiskowy i przeciąganie tego konfliktu, czy też budowa drogi, zatrzymywanie tej budowy, tak jak to było w rozpudzie, czy nawet rozebranie autostrad, bo to były co najmniej 2 przypadki w Hiszpanii tego typu, żeby nie ryzykować tego typu rzeczy.
No właśnie, którędy ta droga może przebiegać?
Tak, otóż chodzi o to, żeby z drogi krajowej nr 12 zdjąć ruch przedłużoną S74, która by podciągnięta do Tomaszowa Mazowieckiego i następnie już tym korytarzem, który ma być budowana droga, która ma łączyć dwie ósemki, pociągnąć w okolice Łodzi, czyli dokładnie do węzła Łódź Południe.
Pytanie tylko, czy na taki wariant zgodziliby się mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego i samorządowcy, którym bardzo zależy na tym, żeby droga S12 powstała w pierwotnie zakładanym kształcie. Do sprawy oczywiście będziemy na antenie Radia Łódź wracać. Tu Radio Łódź i magazyn Słuchasz i Wiesz, podsumowanie tygodnia. Teraz przenosimy się do Łodzi, gdzie w mijającym tygodniu nad łódzkim zakładem wodociągów i kanalizacji zawisło widmo protestów, bo związki zawodowe działające w zakładzie obawiają się o przyszłość swojej firmy. Ich zdaniem może ona wkrótce stanąć na granicy upadku. Perspektywa straty finansowej wydaje się jednak dość zaskakująca, jeśli wziąć pod uwagę, że ZWiK jest monopolistą w dystrybucji wody i do tej pory przynosił miastu spore zyski. Jednak związkowcy są zdania, że polityka miasta wobec spółki wkrótce może doprowadzić ją właśnie do upadłości. To mocne słowa, ale na ich poparcie związki zawodowe działające w ZWiK przedstawiają liczby. W tym roku czynsz dzierżawny, jaki zakład płaci za korzystanie z sieci wodociągowej, ma wzrosnąć aż o 25 milionów złotych. Co ciekawe, ten czynsz ZWiK płaci innej miejskiej firmie, łódzkiej spółce infrastrukturalnej.
Jeżeli będzie taka polityka prowadzona, to można nawet kopalnię diamentów doprowadzić do upadku.
Przekonuje Bogdan Mądry ze Związku Zawodowego Transport Plus. Zdaniem związkowców, jeśli decyzja o podwyżce zostanie utrzymana, będzie to oznaczało straty finansowe ZWiK-u na poziomie kilku milionów złotych. A to już może doprowadzić na przykład do zwolnień. Dlatego związkowcy chcą wyjść na ulicę.
Musimy się z zamiarem zorganizowania protestu przechodzenia przez ulicę, żeby zwrócić uwagę na mieszkańców, na to, co się dzieje w mieście, bo wszyscy trwają w jakimś takim śnie swoistym.
Mówi związkowiec Stanisław Jędrzejczyk. Związki działające w zakładzie wysłały list do prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, w którym żądają wycofania się z decyzji o podwyżce czynszu. Zarzucają w nim miastu niegospodarność. Tymczasem Tomasz Piotrowski, prezes łódzkiej spółki infrastrukturalnej, miejskiej firmy, która jest właścicielem sieci wodociągowej, zapowiada, że miasto z podwyżki się nie wycofa.
Pierwszy raz od kilkunastu lat został on poukładany przez zewnętrznych ekspertów. Czynsz zależy od amortyzacji, mówiąc prostszym językiem, od inwestycji, czyli im więcej inwestujemy, tym wyższy czynsz płaci ZWiK.
Prezes Piotrowski szybko jednak dodaje, że związkowcy nie mają się o co martwić.
Myślę, że związkowcy mogą spać absolutnie spokojnie. Spółka ZWiK nadal będzie funkcjonowała i to myślę na przyzwoitych warunkach. Owszem, pewnie będą przejściowe problemy w przyszłym roku. Spółki być może będą miały straty.
Ale te straty będzie można pokryć zyskami z kolejnych lat, dodaje prezes Piotrowski. To jednak związkowców nie uspokaja.
Mamy ogromne obawy, że jeżeli pani prezydent nie wycofa się ze swojego zarządzenia, tak naprawdę będziemy na koniec roku na minusie i będziemy nierentowni, gdzie się to nigdy nie zdarzało w 95-letniej historii naszego zakładu.
Rozwiązaniem sytuacji mogłaby być podwyżka cen wody, dzięki której ZWiK zarobiłby więcej i miałby pieniądze na wyższy czynsz. To rozwiązanie jednak nie wchodzi w grę, bo niedawno regulator taryf, czyli Wody Polskie, odrzuciły wniosek władz Łodzi o prawie 40-procentowy wzrost cen, co zresztą na pewno ucieszyło mieszkańców. Paradoksalnie z tą decyzją zgadza się również prezes ESI.
Ja osobiście będę rekomendował, żeby tą podwyżkę odroczyć na co najmniej rok czasu.
Sytuacja wydaje się więc patowa. Miasto nie chce się wycofać z podwyżki czynszu dla wodociągów, a cen za wodę podwyższyć nie może. To każe zastanawiać się nad przyszłością łódzkich wodociągów, uważa łódzka radna Marta Grzeszczyk, która napisała w tej sprawie interpelację do władz miasta.
Jeśli Hanna Zdanowska nie wycofa się ze swojego zarządzania, prawdopodobnie będzie trzeba podjąć jakieś drastyczne działania w łódzkim ZWiK-u. Albo zwiększyć opłaty za wodę dla łodzian, albo podjąć decyzje dotyczące załogi.
Jak nieoficjalnie udało nam się ustalić w poniedziałek, prezydent Hanna Zdanowska będzie chciała spotkać się ze związkowcami ZWiK, żeby porozmawiać z nimi o sytuacji zakładu i jego przyszłości. Przenosimy się teraz szybko do Krośniewic, żeby zapytać, czy dojdzie do odwołania w referendum burmistrz miasta Katarzyny Erdman. Na ostatniej sesji radni po raz kolejny nie udzielili wotum zaufania pani burmistrz, a to stwarza możliwość podjęcia kroków w kierunku organizacji referendum. Czy to realne? To sprawdzał Piotr Krzysztofiak.
Przewodniczący Rady Miasta Krośniewice Sławomir Kępisty mówi, że w przyszłą środę na sesji pod głosowanie będzie poddana uchwała dotycząca referendum. Dodaje, że wobec pracy pani burmistrz jest sporo zastrzeżeń. Między innymi Katarzyna Erdman miała zerwać umowę na przebudowę targowiska, nie uzgadniając tego z radnymi.
To jest inwestycja, na którą pozyskano około miliona złotych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z programu obszarów wiejskich. Pani burmistrz zerwała, nie informowała informując Rady, umowę z wykonawcą, następne podejścia do wyłonienia wykonawcy skutkowały tym, że inwestycja stała się o 1 400 000 droższa.
Burmistrz Katarzyna Erdman zarzuty odpiera i przekonuje, że działała zgodnie z prawem.
W trakcie kontroli prawidłowości związanej z dokumentacją na to zadanie, Mój Rynek, wyszło, że były nieprawidłowości w prawie zamówienia publicznego. Były to bardzo poważne przesłanki według mecenasa, żeby umowę z Urzędem Marszałkowskim rozwiązać. Ja to zrobiłam. Mając tutaj opinię prawną, podjęłam decyzję o niekonsultowaniu tego z Urzędem Marszałkowskim. Z drugiej strony uważam, że, i tak jest moje zdanie, że mieszkańcy mogli zostać wprowadzeni w błąd. Mianowicie na tej targowicy miałoby znajdować się stoiska z przeznaczeniem dla rolników ekologicznych. My w naszej gminie takich rolników nie mamy.
Tymczasem w Krośniewicach we wtorek doszło do spotkania kilkunastu osób, które nie zgadzają się na plany przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrz. Osoby też zapowiedziały, że jeśli dojdzie do niego, to będą chciały też odwołać w drugim referendum Radę Miasta.
No my zamierzamy nie dopuścić do tego referendum, bo wreszcie mamy takiego burmistrza, jakiego mamy. Życzliwy, uczciwy człowiek. Zawsze pana przyjmie, o Jezu, serdecznie. Kiedyś tego nie było, proszę pana. Z ludzi się bezrobotnych tu wyśmiewano. Jeżeli dojdzie do referendum, to my złożymy podpisy i będziemy chcieli odwołać Radę.
Jeśli mieszkańcy uznają, że nasze działania są złe i nasze działania idą w złym kierunku, no to z pełną pokorą przyjmiemy ten werdykt. Jeśli mieszkańcy zdecydują się na to, żebyśmy poddali się weryfikacji, jesteśmy do dyspozycji mieszkańców.
Zdania na temat ewentualnego referendum w sprawie odwołania burmistrza wśród mieszkańców Krośniewic spacerujących po rynku są podzielone.
Nie nadaje się na to stanowisko, po prostu, bo dużo ludzi ma do niej żal. Nie widzi pan, jak jest na mieście? Nic się nie dzieje, tylko jak są jakieś uroczystości.
Mieszkanie dostałam za tą panią burmistrz, ja tam do niej nie mam nic.
Proszę pana, ja do tej pani nie mam nic. Ta pani dopiero nastała niedawno. Podobno, że ją tu nie lubią, ale ileż to tam prawdy, to nie wiem. Ja do niej nie mam nic.
Burmistrz Katarzyna Erdman nie boi się referendum i wierzy w mądrość mieszkańców.
Myślę, że jest za wcześnie to, co niektórzy mówią, że nie realizuje swój program wyborczy. Jest jeszcze za wcześnie oceniać realizację tego programu.
No to dlaczego aż 11 radnych jest przeciwko pani? To jakaś wojna polityczna, czy to są radni poprzedniczki, która nie może się pogodzić z przegraną? O co chodzi?
No myślę, że pan właśnie odpowiedział na to pytanie sam.
Pojawiły się takie informacje, że wy radni, którzy chcecie odwołać panią burmistrz, jesteście frakcją od poprzedniej pani burmistrz, która nie potrafi się pogodzić z tym, że przegrała wybory 7 głosami.
Absolutnie, panie redaktorze. Bo dlaczego? Dlatego, że każdy z nas radnych startował z określonym programem wyborczym. Staramy się realizować. I to, że patrzymy na ręce pani burmistrz, ja rozumiem, że jest to niewygodne. My to robimy bardzo skrupulatnie. Patrzymy na tą transparentność przysłowiową, bo to może być takie słowo klucz, czyli ta przejrzystość, ale tej przejrzystości nie ma.
O tym, jak cała sprawa się zakończy, powinniśmy się dowiedzieć już niedługo, bo uchwałę w sprawie organizacji referendum radni będą procedować na najbliższej sesji Rady Miasta 30 września.
Co warto zaznaczyć, takie referenda odbywają się bardzo rzadko, a jeszcze rzadziej są skuteczne. Tym bardziej warto obserwować, jak sytuacja w Krośniewicach będzie się rozwijać. I na koniec o rewolucyjnym wręcz pomyśle władz Łodzi na przyszłość łódzkiego lotniska. W mijającym tygodniu mogliśmy usłyszeć zapowiedzi, że miasto nosi się z zamiarem sprzedaży całości albo części udziału w porcie. Bierze również pod uwagę stworzenie w Łodzi hubu logistycznego i zrezygnowania z przewozu pasażerów. Mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
Być może sprzedaż portu związana z tym, żeby w tym miejscu zorganizować port, olbrzymi port lotniczy, ale bardziej nakierowany w cargo.
W tym miejscu jednak warto zaznaczyć, że pomysły na łódzkie lotnisko zmieniają się jak w kalejdoskopie. Łodzianie już wiele razy mogli usłyszeć, że łódzki port będzie walczył o pasażerów, a później, że jego utrzymanie nie ma sensu. 3 lata temu, kiedy do Łodzi udało się ściągnąć Lufthansa, prezes portu Anna Midera mówiła nawet o planach obsługi 500 000 pasażerów rocznie.
My przygotowaliśmy strategię, którą konsekwentnie realizujemy i chcemy, żebyśmy w ciągu 5 lat przynajmniej 500 000 pasażerów osiągnęli. Być może efekt Lufthansa pokaże, że będzie można to zrobić szybciej.
Lufthansa jednak już z Łodzi nie lata, a liczba pasażerów obsługiwanych przez łódzki port nie przekroczyła 250 000 osób rocznie. Wiceprezydent Łodzi Wojciech Rosicki mówił wówczas, że plany obsługi większej liczby pasażerów krzyżuje choćby budowa centralnego portu komunikacyjnego. Mimo to miasto wciąż mówiło o walce Polsce o większą liczbę pasażerów.
Takie zadanie dostał zarząd w tej chwili.
Teraz znów koncepcja się zmienia. Lotnisko ma zostać sprzedane albo przekształcone w hub logistyczny do przewozu towarów. Czy to oznacza, że władze Łodzi kapitulują w sprawie lotniska? Najwyraźniej tak, bo obsługa pasażerów była głównym celem przebudowy portu, która pochłonęła 200 milionów złotych, mówi były wiceprezydent miasta, a obecnie poseł Włodzimierz Tomaszewski.
Miasto zabiegało od 90 roku, żeby łódzkie lotnisko jako międzynarodowe wróciło na mapę Europy zwłaszcza.
Od lat jednak eksperci zwracają uwagę na problem, jaki ma łódzkie lotnisko. Kiepski dojazd. Profesor Remigiusz Kozłowski, logistyk z Uniwersytetu Łódzkiego, zwraca uwagę, że brakuje dosłownie kilku dróg, żeby do portu lotniczego można było wygodnie dojechać.
Tak naprawdę brakuje drogi S14, jeszcze kilku ulic, które doprowadziłyby ruch z wewnątrz, już wewnątrz miasta, pod nasze lotnisko.
Dlaczego w takim razie teraz, kiedy w okolicach lotniska powstaje już droga ekspresowa S14, miasto nie wykorzystuje okazji i nie chce poprowadzić dojazdu do lotniska? W rozmowie Dnia Radia Łódź profesor Kozłowski wskazuje na sytuację finansową miasta.
Obawiam się, że nasze miasto, podobnie jak inne duże miasta, właściwie wszystkie miasta w Polsce, w związku z epidemią koronawirusa mają znacznie zmniejszone przychody. Są zmuszone robić cięcia tam, gdzie się da i tutaj lotnisko stało się jednym z tych elementów, gdzie miasto będzie próbowało zmniejszyć swoje wydatki.
A zatem miasto ze względu na finanse nie tylko prawdopodobnie nie wybuduje dojazdów do drogi S14, ale również sprzedając lotnisko będzie starało się ograniczyć straty, które wynoszą nawet kilkanaście milionów złotych rocznie. Tylko że to rodzi kolejny problem, zaznaczył poseł Tomaszewski.
Jeżeli się oddaje kontrolę nad lotniskiem podmiotowi zewnętrznemu, nie ma żadnej gwarancji, że tam będzie lotnisko również pasażerskie.
Na razie jednak pomysł miasta na sprzedaż portu to jedynie propozycja. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że planowana jest debata o przyszłości lotniska, w której wziąć udział będą mogli także mieszkańcy Łodzi. I to wszystko w tym podsumowaniu. Na kolejne zapraszam tradycyjnie za tydzień. A już za chwilę na antenie Radia Łódź magazyn samorządowy Łódzkie na Plus.